Wystąpienie Cody Richens w telewizji śniadaniowej nie wyróżniało się niczym szczególnym, ani nie zapadało w pamięć. Ot, mama trójki dzieci, opowiadała o stracie męża i ojca tych dzieci i o książce, którą napisała, aby pomóc dzieciom w radzeniu sobie ze stratą bliskiej osoby. Krótkie wystąpienie, takie programy często mają masę podobnych gości. Byłoby to coś, co przepadłoby w otchłaniach internetu, gdyby nie wydarzenia, które miały miejsce 2 miesiące później i które spowodowały, że cały świat nagle był zainteresowany tym wywiadem. Dziś chciałabym wam opowiedzieć o sprawie Erika i Cody Richensów. Ale zanim o tym, jak zawsze, witam w aneksie. Ja mam na imię Agnieszka, jeśli jeszcze się nie znamy, i wypuszczam nowe odcinki na YouTube w każdą niedzielę, a później w ciągu tygodnia na Spotify i innych platformach do słuchania podcastów. Dziś mam dla was bardzo nową sprawę, która zaczęła się w roku 2022 i tak naprawdę toczy się dalej, ale pojawiło się w niej już tak dużo informacji, to bardzo zaskakujących informacji, że zdecydowanie uzbierało się z tego wystarczająco dużo, aby zrobić już o tym odcinek. A więc jak zawsze, muszę powiedzieć, usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. Erik i Cody poznali się w sklepie budowlanym. On robił tam zakupy, a ona była kasjerką. Cody tak wpadła Erikowi w oko, że zaczął wracać do tego sklepu i oczywiście zawsze stawać w kolejce do jej kasy. Co ciekawe, poznała ich znów inna kasjerka. Taka starsza pani, która również pracowała tam na kasie, która też znała Erika od lat, bardzo często z nim rozmawiała, a Erik również bywał w tym sklepie często. I kiedyś zachęciła go, aby poszedł nie do jej kasy, bo ona była zajęta, ale do kasy jej młodszej koleżanki, Cody właśnie, która, jak wiedziała, tak samo jak Erik, była singielką. A Erik również bywał w tym sklepie bardzo często. Prowadził firmę zajmującą się budowlanką, kamieniarstwem tak dokładniej, więc oczywiście miał powód, aby przyjeżdżać tam często, zwykle kilka razy w tygodniu. Wszystko ma miejsce w roku 2011, niedługo później Erik zaprosił Cody na randkę i stamtąd już poleciało. W roku 2013 wzięli ślub i w kolejnych latach na świat przyszło 3 ich synów. Z tego co wiadomo, rodzina Erika miała sporo pieniędzy. Rodzina Cody natomiast nie była biedna, ale na pewno nie tak zamożna jak Richensowie. Erik zresztą mógł założyć tę firmę i prowadzić ją. Ta firma później będzie warta kilka milionów dolarów właśnie dzięki początkowemu wkładowi i inwestycji jego rodziny. I przez to też to podobno mama Erika, Linda, wymusiła, aby para podpisała intercyzę w dniu ich ślubu. Umowa ta zakładała, że w razie rozwodu zachowają rozdzielność majątkową, że Cody nie mogłaby sobie rościć praw do jego firmy budowlanej czy tego, co wypracował, ale miało tak być tylko w wypadku rozwodu, w innej sytuacji, gdyby na przykład Erik zmarł przed Cody, Cody miałaby prawo nie do całego majątku, bo ten zostałby rozdzielony pomiędzy rodzinę i dzieci, ale miałaby prawo do jakiejś jej części. I ten ruch, ta decyzja, przekazanie takiej intercyzy przyszłej synowej w dniu ślubu poprzez teściową, trochę może zapowiadała, jak będą wyglądać relacje Cody z rodziną jej męża. Nie najlepiej. Z tego co wiadomo, Cody nie przepadała za mamą i siostrami Erika. Jego mama później umrze w roku 2018, więc nie dożyje tych wydarzeń, o których będziemy zaraz mówić, ale jego siostry oczywiście tak. Linda podobno naciskała na intercyzę z powodu poprzedniego doświadczenia, ponieważ Erik był już raz wcześniej żonaty. Małżeństwo to rozpadło się po kilku latach. W roku 2005 poślubił kobietę imieniem Julie, z którą rozwiódł się 4 lata później. Według informacji, jakie podała rodzina Erika, do rozwodu doszło, ponieważ Julie go zdradzała. Cała historia poza tym była bardzo tragiczna, bo niedługo później, po tym rozwodzie, Julie zginęła w wypadku samochodowym. Ale zdaje się, że mimo, że był to rozwód z jej winy, jeżeli oczywiście historia, jaką powiedzieli, jest prawdą, Julie zgarnęła jakąś tam część majątku Erika. I zdaje się, że teraz jego mama chciała, aby Erik uniknął ponownie takiej sytuacji i się na ten wypadek zabezpieczył. W czym nie ma niczego złego, ale ciekawe, jakie było podejście Erika do tej sytuacji. Bo zdaje się, że właściwym byłoby, gdyby to on przedstawił tę intercyzę Cody, gdyby to on jej to wyjaśnił i omówił z nią warunki, a nie jego mama. Ale właśnie sytuacja finansowa rodziny, kto za co odpowiadał i kto ile zarabiał, zdaje się być bardzo ważny w tej sprawie. Widziałam informację, że po narodzinach dzieci Eric chciał, aby Corey została w domu, aby na pełen etat zajmowała się dziećmi i domem. Ale ona miała inne plany na siebie. Może biorąc pod uwagę fakt, że w razie rozwodu mogłaby zostać z niczym, to też nie było takie dziwne. Corey zrobiła licencję agentki nieruchomości i zaczęła zajmować się tak zwanym flippingiem. Kupowaniem domów, często niewykończonych czy z jakimiś problemami, remontowaniem ich i sprzedawaniem w momencie, gdy ceny nieruchomości mocno idą w górę. Sprzedawanie z dużym zyskiem oczywiście. Flipping jest tematem dosyć kontrowersyjnym, ponieważ fliperzy są czasem oskarżani o przyczynianie się do szybkiego wzrostu cen nieruchomości i często zbijają miliony w momencie, gdy bardziej, powiedzmy, przeciętni ludzie, którzy nie mają takiego kapitału, nie mogą sobie pozwolić na najmniejszy, najbardziej przeciętny dom. No ale właśnie, aby odnieść sukces w tym flippingu, trzeba oczywiście mieć duży kapitał na początek. I Cody ten kapitał miała. Nie jest jasne, w jakim stopniu to były jej pieniądze, w jakim stopniu pieniądze jej męża, ale zdaje się, że była zdeterminowana, aby te pieniądze pomnożyć. I teraz przenosimy się do roku 2022. Eric miał wtedy 39 lat, a Cody 31. Była od niego 8 lat młodsza. Razem z trójką swoich dzieci, najstarsze miało 10 lat, najmłodsze 6, mieszkali w domu, w Camas, w stanie Utah. To jest na przedmieściach Salt Lake City. I według oficjalnej wersji, czy może jedynej wersji, jaką mamy, 3 marca, tak dokładniej, 2022 roku, Cody i Eric świętowali. Klepnęli właśnie zakup wielkiego domu, posiadłości, za którą mieli zapłacić $2 miliony. Aż 2 miliony, a może tylko. Dom nie był skończony, był w stanie surowym, stał w takim stanie od kilku lat. Cody miała nadzieję właśnie go wykończyć i sprzedać z bardzo dużym zyskiem, zarabiając możliwie nawet 12 milionów. Na początku nie mogli się dogadać, czy aby na pewno kupić ten dom, ale jak Cody powiedziała, ponieważ ona chciała, on może trochę mniej, ale jak powiedziała, ostatnio się dogadali, zgodzili się, że kupią ten dom i tamtego wieczoru wszystko zostało postanowione. Zjedli więc kolację i, aby to uczcić, wypili po drinku. Około 21 wypili Moscow Mule, drinka, którego Cody im zrobiła. I poszli spać. Eric poszedł spać w ich sypialni, a Cody w pokoju jednego z ich dzieci, ponieważ tak się złożyło, jednego z ich synów tamtej nocy męczyły koszmary i bał się spać sam, więc Cody poszła do jego pokoju i razem z nim tam zasnęła. Obudziła się gdzieś po 3:00 w środku nocy i zobaczywszy, że jej syn mocno śpi, wyszła i wróciła do ich sypialni. Teraz więc jest 4 marca, około 3:00 rano. Wtedy Cody zadzwoniła na numer alarmowy. Powiedziała, że wróciła do sypialni, weszła do łóżka, dotknęła swojego męża i zdała sobie sprawę, że jest nieprzytomny i zimny w dotyku. Nakazano jej ściągnąć go na podłogę, aby położyć go na twardej powierzchni. Tak łatwiej byłoby jej znaleźć ślady życia. I Cody powie, że próbowała dokonać masażu serca. Ale ratownicy później powiedzą, że żadnych oznak, że faktycznie próbowała to zrobić, nie było. Pomimo, że pomoc przybyła prędko, ratownicy na miejscu stwierdzili śmierć 39-letniego Erika. Przyczyna śmierci na pierwszy rzut oka była niejasna. Eric nie miał żadnych obrażeń, poza krwią na ustach i wokół nich. A Cody powiedziała policjantom, gdy ci przyjechali na miejsce, że Eric brał dużo leków przeciwbólowych, też na receptę. Zapytana, jakie to leki i gdzie się w domu znajdują, powiedziała, że nie jest pewna. Mają panią od sprzątania, która często te leki przedstawia i ona nie potrafi ich znaleźć. Ostatecznie w domu żadne nielegalne substancje czy narkotyki nie zostały znalezione. Ale autopsja wykaże, że bez wątpliwości, że w organizmie Erika był fentanyl. I to dawka około 5-krotnie większa niż ta uznawana za śmiertelną. Znaleziono go w jego żołądku, co wskazuje na to, że Eric musiał przyjąć ten środek doustnie, a nie dożylnie na przykład. Fentanyl jest syntetycznym opioidem, silnym środkiem przeciwbólowym i anestezjologicznym. Niektóre jego rodzaje czy odmiany są podawane na przykład pacjentom przed operacjami czy przy leczeniu bardzo silnego bólu. Ze względu jednak na jego bardzo silne właściwości uzależniające i fakt, że to uzależnienie dosłownie niszczy ludziom życie, jego przepisywanie, sprzedawanie jest w większości krajów ściśle regulowane. Również gdy przepisuje się go na ból na przykład, robi się to na przykład w przypadku jakiegoś zaawansowanego stadium raka, w czasie gdy dla chorego wiadomo już na przykład nie ma ratunku. I najważniejsze jest złagodzenie tego bólu w ostatnich dniach życia na przykład. Kiedy wiadomo, uzależnienie po prostu nie będzie już problemem. Ale przez to właśnie, że ma działanie, bardzo silne działanie przeciwbólowe, doprowadza do euforii i silnie uzależnia, i przez to, że jest tak kontrolowane, to jest również bardzo często produkowany nielegalnie. I w tym wypadku podobno na rynek amerykański trafia zazwyczaj z Meksyku. I okazuje się, że ten produkowany właśnie nielegalnie często ma trochę inny skład niż ten medyczny stosowany w szpitalach na przykład czy przy leczeniu. I autopsja była w stanie wykazać właśnie, że fentanyl przyjęty przez Erika był tym stworzonym, wyprodukowanym nielegalnie. Skąd więc go wziął? Jak znalazł się w jego organizmie? Zwłaszcza, że w domu żadne takie środki nie zostały znalezione. Ale co ciekawe, w jego organizmie znaleziono jeszcze jeden środek, w małym stężeniu, więc nie przyczynił się w żaden sposób do jego śmierci. Ale był to lek o nazwie Seroquel, który jest lekiem antypsychotycznym znów, przepisywany zwykle przy schizofrenii czy zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym, zwłaszcza przy manii, ponieważ powoduje wyciszenie, senność i jest to tym samym oczywiście lek na receptę. Więc łatwo było ustalić tutaj w tym wypadku, że Erik nigdy nie dostał recepty na ten lek, nigdy mu go nie przepisano. Kto miał natomiast ten lek przepisany? Jego żona Cori, która miała powiedzieć policji, że brała ten lek jedynie doraźnie, jako pomoc przy zasypianiu. I to jest kolejna dziwna rzecz, która mówi mi, że jest chyba jeszcze wiele rzeczy, których nie wiemy i które muszą zostać wyjaśnione, sprostowane i poskładane do kupy. Bo jeżeli założymy, że Cori na przykład poszła kiedyś do lekarza i powiedziała, że ma problemy z zasypianiem czy wyciszeniem się wieczorem i nie może zasnąć, co zdarza się wielu ludziom, to lekarz zanim przepisałby jej lek antypsychotyczny tylko po to, aby mogła zasnąć, miałby masę innych środków, które ułatwiają zasypianie, które mógłby jej najpierw przepisać, które znacznie lepiej pomagałyby i odpowiadałyby temu problemowi, jaki zgłosiła. Dlaczego od razu przepisałby jej lek antypsychotyczny, którym leczy się epizody maniakalne między innymi? Czyżby Cori zgłosiła lekarzowi też jakieś inne problemy ze sobą? Czy może z jakiegoś powodu poprosiła dokładnie o ten lek, o ten konkretny lek i został on jej przepisany? I przede wszystkim, dlaczego znajdował się on w organizmie Erika? Czy on również po prostu czasem korzystał z tego leku przepisanego żonie, traktując go właśnie jako lek ułatwiający zasypianie, lek na bezsenność? Czy może przyjął go nieświadomie lub został mu właśnie jakoś podany? To jest coś, co jest dalej niejasne i możliwe, że takie pozostanie. Ale tak, w tamtym momencie Erik umarł, podejrzewano, że była to śmierć po prostu z przedawkowania i przez około rok nie wydarzyło się wiele więcej. Nie było to wydarzenie na tyle dziwne czy specyficzne, aby przyciągnęło jakąś większą uwagę, aby prasa czy to w Utah, czy gdzieś w ogóle za granicą zaczęła o tym mówić i pewnie nigdy byśmy nie usłyszeli o Eriku i Cori Richinsach, gdyby nie to, co dzieje się prawie już dokładnie rok później, bo teraz jesteśmy w marcu 2023 roku, około rok po śmierci Erika. Wdowa po nim, Cori Richins, wydaje książkę dla dzieci. Książkę o tym, jak radzić sobie z utratą kogoś bliskiego. Jest zatytułowana Are You With Me? Czy jesteś ze mną? I aby tę książkę zreklamować, to była książka, którą wydała sama, był to self-publishing, pojawiła się w telewizji śniadaniowej o nazwie Dobre Rzeczy Utah. Jest to lokalna telewizja i jak później powiedzą prowadzące ten program, Cori sama napisała do nich e-maila, mówiąc, że chce się pojawić w tym programie. A że jest to właśnie taka niewymagająca telewizja śniadaniowa, chcąca donosić o pozytywnych, lokalnych rzeczach codziennie, no to ją zaprosili. Mój mąż zmarł rok temu, Cori wyjaśniła w tym programie. Miał 39 lat, była to śmierć nieoczekiwana. Zupełnie nas zaskoczyła. Mamy razem trzech chłopców, trzech synów. Próbowałam im pomóc poradzić sobie z trudnymi emocjami po stracie ojca. Zawsze czytam im bajki na dobranoc. I zaczęłam szukać książeczek dla dzieci, które tłumaczą i pozwalają sobie właśnie poradzić ze stratą kogoś bliskiego. Ale nie znalazłam takiej, więc ja i moi synowie napisaliśmy ją razem. Ten wywiad jest dosyć zwykły, krótki, tak naprawdę nie dzieje się w nim nic wyjątkowego. Sądzę, że większości widzów nawet nie zapadł jakoś szczególnie w pamięć. Cody opowiada również krótko o tym, jak ona poradziła sobie ze śmiercią męża i ojca, o tym, jak wytłumaczyć to dzieciom, jakie były jej przejścia, o tym, jak rozmawiała o tym z dziećmi. I później po tym wszystkim, po tym, co się zaraz wydarzy, pojawiły się głosy, że Cody wydaje się być w tym wywiadzie zimna czy pozbawiona emocji i od razu widać po niej, że jest psychopatką czy jest narcystyczna. Zostawię oczywiście gdzieś w źródłach link do tego wywiadu. Można go też łatwo teraz znaleźć gdzieś na YouTube. I myślę, że pewnie każdy interpretuje jej, nie wiem, mowę ciała, słowa, to co robi, mówi na swój sposób. Dla mnie osobiście wygląda ona zwyczajnie. Tak chyba właśnie wyobrażałabym sobie kobietę, która straciła męża rok temu i teraz na przykład pojawia się na krótko w telewizji. Jest poważna, wyciszona, zdaje się może trochę skrępowana przed kamerami, ale nie wiem, nie ma w jej zachowaniu niczego szczególnego. Nie można oczekiwać, że rok po stracie męża, w momencie, gdy jest w telewizji i ma o czymś opowiadać, będzie, nie wiem, płakać czy zalewać się łzami. To jasne, że po tym czasie zachowuje się i mówi moim zdaniem właśnie tak, jak zrobiłaby to osoba na jej miejscu. I osobiście nie widzę tam żadnych dużych czerwonych flag. Jeżeli chodzi o samą książkę, to tutaj również niektórzy dopatrują się czegoś podejrzanego w niej. Cody sprzedawała ją na Amazonie, ale sprzedaż nie potrwała długo, bo niedługo później książka została ściągnięta, ale miała dosyć dobre oceny i raczej została dobrze przyjęta. Na pierwszej stronie zresztą jest zadedykowana, cytuję, mojemu wspaniałemu mężowi i ojcu, czyli Ericowi. Jest to książeczka dla dzieci, więc nie ma w niej za dużo treści, jest dosyć krótka, są w niej obrazki. I cała fabuła kręci się wokół małego chłopca, który zastanawia się, czy w różnych ważnych momentach w jego życiu, jak pierwszy dzień w szkole, jakiś ważny mecz piłki nożnej, święta itd., czy w tych momentach jego nieżyjący ojciec jest z nim obecny duchem. I odpowiedź na to pytanie w tej książce jest taka, że tak, jest. Że jest niewidzialny, ale że gdzieś tam nad nim czuwa, jest z nim duchem. I nie jest to przedstawione w żaden szczególnie religijny sposób, a po prostu może ma to działać jako takie pocieszenie, że tak, mimo że taty fizycznie już z nami nie ma, nie ma go z nami ciałem, to zawsze zostanie z nami duchem. Takie jest przesłanie tej książeczki. Teoretycznie jest to może faktycznie coś, co dzieciom w takiej sytuacji jak dzieci Richinsów faktycznie mogłoby pomóc. I mimo że Cody w tym wywiadzie powiedziała, że napisała tę książkę razem ze swoimi synami, to ludzie niedługo później dokopali się, że prawdopodobnie tak naprawdę skorzystała z pomocy takiej strony, takiego portalu zajmującego się ghostwritingiem. Czyli ogólnie zgłaszamy się do nich z jakimś pomysłem, płacimy im tam określoną kwotę, a oni dla nas piszą nam, spisują nam te historie, którą im streściliśmy, tworzą książkę, opowiadanie i również tworzą dla niej grafikę. I zrzekają się praw autorskich oczywiście, także osoba, która coś takiego kupuje, może to później wydać pod swoim nazwiskiem. I zdaje się, że Cody właśnie coś takiego zrobiła. A ktoś się właśnie zdołał do tego dokopać, ponieważ wystawiła ocenę dla tego serwisu i ta ocena gdzieś tam widnieje na ich stronie, właśnie jest podpisana jej imieniem i nazwiskiem. I jest tam właśnie napisane w jej ocenie, że ładnie napisali jej tę historię i stworzyli fajne ilustracje. Może więc Cody wcale w ogóle tej historii nie napisała ze swoimi synami. A może do jakiegoś stopnia jest to prawdą. Ale że był to self-publishing, to pewnie potrzebowała kogoś, kto może by tu jakoś zredagował, zaplanował i stworzył ilustrację. Tak czy inaczej zdaje się, że Cody Richins została tutaj przyłapana na pierwszym z wielu kłamstw. I na próbie zarobku też na tym wszystkim trzeba przyznać. No ale przepadłoby to w otchłaniach internetu i ta książka może w jakimś tam średnim nakładzie by się sprzedała i nie byłoby w tym niczego wyjątkowego czy wartego uwagi, gdyby nie to, że trochę ponad 2 miesiące po swoim wystąpieniu w telewizji, 8 maja 2023 roku, Cody została aresztowana. pod zarzutem zamordowania swojego męża, Erika. To też właśnie spowodowało, że nagle o tej sprawie zrobiło się bardzo głośno. Możliwe, że słyszeliście o niej właśnie wtedy. Pojawiła się masa takich nagłówków, jak właśnie autorka książki o radzeniu sobie z żałobą i stratą aresztowana za zamordowanie męża, czy kobieta zabiła męża i napisała o tym książkę. I teraz, czy faktycznie są dowody na to, że Cori zamordowała swojego męża? I dlaczego czekano z zatrzymaniem jej przez rok i 2 miesiące? Jakie dowody zebrano przez ten czas? Dlaczego czekano tak długo? Co dokładnie wiemy? I teraz dużo informacji, które obecnie mamy dotyczące winy Cori, potencjalnej winy, ponieważ nie została jeszcze za nic skazana, pochodzą od rodziny Erika, jak i kilku jego znajomych. Nie wszystkie zostały potwierdzone, nie wszystkie zostały zweryfikowane. Jest kilka zweryfikowanych informacji, do nich też zaraz jeszcze przejdziemy. Ale te pierwsze informacje, zdaje się, że powodem, dla którego policja w ogóle zaczęła trochę bardziej przyglądać się śmierci Erika i nie odhaczono tego po prostu jako kolejna śmierć z przedawkowania, to informacje, jakie właśnie bliscy Erika zaczęli przekazywać. Bo powiedzieli między innymi, że nieprawdą jest, że tamtej nocy, tuż przed śmiercią Erika, on i Cori klepnęli zakupienie tego drugiego domu. W istocie dokumenty mają pokazywać, że Cori podpisała te dokumenty dopiero 5 marca, czyli dzień tak naprawdę ponad dzień, ponieważ on zmarł w nocy z 3 na 4 po śmierci Erika. Trochę tak jakby wręcz czekała na jego śmierć, aby zakupić ten dom. Fakt, że w ogóle jej mąż umarł, a ona miała głowę do takich rzeczy, już wzbudza wątpliwości. Pojawiły się też informacje, tych nie udało mi się zweryfikować, ale w wielu miejscach można przeczytać, że po klepnięciu zakupu tego domu, po podpisaniu wszystkich papierów, Cori wyprawiła przyjęcie w tym domu, w tej dużej posiadłości i że zrobiła to właśnie po to, aby świętować fakt, że ten dom zakupiła. I że nawet większości zebranych osób nie powiedziała, że dzień wcześniej jej mąż zmarł. Ale znów pojawiły się trochę sprzeczne informacje, że to nie było przyjęcie, podczas którego świętowała zakup domu, ale właśnie takie spotkanie, zebranie upamiętniające Erika. Ale to nie to tak zainteresowało policjantów, a to, że siostry Erika między innymi powiedziały im, że ten podejrzewał, że Cori już wcześniej próbowała go otruć. Co najmniej 2 razy. Oraz odkryli, że na przestrzeni 2 lat, od roku 2015 do roku 2017, czyli w zasadzie kawał czasu wcześniej, 5 do 7 lat wcześniej, na Erika wykupiono aż 4 różne polisy na życie. I jak przynajmniej tutaj twierdzi jego rodzina, zrobiono to bez jego wiedzy. I że te polisy wykupiła Cori. Ich łączna wartość to były ponad 2 miliony dolarów. Tutaj znów istnieje trochę sprzeczność co do tego, czy Erik wiedział o tych wszystkich policach, czy nie, ponieważ jego rodzina sugeruje, jest przekonana, że Cori po prostu wykupiła te wszystkie polisy bez jego wiedzy, ponieważ już od lat najwyraźniej planowała pozbawić go życia i zgarnąć pieniądze. Ale znów tutaj zwraca się uwagę, że w przypadku wykupienia takiej polisy trzeba między innymi zrobić badania u lekarza, złożyć te badania. Więc ciężko, aby Erik faktycznie o tym nie wiedział. Poza tym odkryto też, że w tamtym czasie wykupiono polisy na życie dla każdego z ich 3 synów. I tutaj jeżeli przyjmiemy, że Cori jest winna temu, co się jej zarzuca, to czyżby również rozważała skrzywdzenie któregoś ze swoich dzieci? Czy może po prostu zrobiła to tak o, na wszelki wypadek? Albo może była to taka trochę przykrywka? Żeby nie wyglądało to tak podejrzanie, że żona kupuje tylko polisę na męża, no to kupiła ją na całą rodzinę na przykład. W roku 2020 Erik miał odkryć, że Cori wzięła kredyt na 200 tysięcy dolarów, dając pod zastaw ich dom. Poza tym wydała około 100 tysięcy z ich konta, bez porozumienia z nim, i zadłużyła ich kartę kredytową na ponad 30 tysięcy. Nie mogłam znaleźć szczegółów, na co wydała te pieniądze, ale zdaje się, że to nie było tak, że poszła na jakieś luksusowe zakupy czy pojechała na wakacje, ale że wszystko ładowała w ten swój biznes kupowania i sprzedawania domów. W tym czasie też poszedł na konsultację do prawnika rozwodowego, jak się okazuje. Nie do końca wiadomo, co na pewno zostało powiedziane, ale zdaje się, że w tym czasie również Erik podejrzewał Cori o zdradę, mimo że nigdy nie znalazł na to żadnych dowodów. ale po tej jednej konsultacji nie podjął żadnych kolejnych kroków. Natomiast w styczniu 2022 roku ktoś, korzystając z komputera Erika i z jego kont, z faktu, że tam przeglądarce był po prostu automatycznie zalogowany na większość swoich kont, zmienił kilka jego polis na życie. Z tego co rozumiem, Erik miał ich sporo. Wynikało to z faktu tego, że jego rodzina miała pieniądze. Miał tam również jakąś polisę i ubezpieczenie poprzez swoją firmę. I w kilku przypadkach beneficjentem był bodajże ich najstarszy syn. I ktoś, tutaj sugeruje się, że była to Cori, zmienił właśnie tych beneficjentów wszędzie na nią, na Cori Richings. Erik dostał później powiadomienia na e-maila, że te zmiany zostały dokonane i odwrócił je. Zaraz potem też, bez wiedzy Cori, zmienił wszystkie swoje papiery, testament, polisy, ubezpieczenia, usunął ze wszystkiego Cori, gdzie tylko widniała, i przepisał wszystko na swoją siostrę, Katie. Zrobił to w porozumieniu ze swoją siostrą. Dał jej również zupełne pełnomocnictwo na wypadek, gdyby coś mu się stało. Nie powiedział nigdy o tym wszystkim Cori, przynajmniej z tego co wiemy. I tutaj znów, jak zeznają jego siostry i jak zezna jego partner biznesowy, miał powiedzieć im, że jeżeli coś mu się stanie, gdyby coś mu się stało, to pewnie odpowiedzialna za to będzie Cori. Powinni ją podejrzewać. Z tego co jednak wiadomo, jej samej nigdy o tym nie powiedział. Nie powiedział, że o coś ją podejrzewa. I właśnie tutaj znów robi się ciekawie, ale też trochę nie do końca wszystko jest jasne. Erik miał zwierzyć się bliskim, że co najmniej dwa razy Cori próbowała go otruć. Więc kolejna szokująca informacja. Jak sądził, po raz pierwszy miał to miejsce już kilka lat temu, gdy byli na wakacjach w Grecji. Cori zrobiła mu wtedy drinka, po którym strasznie się pochorował. A później, zresztą niedługo przed jego śmiercią, w walentynki roku 2022, czyli na jakieś 3 tygodnie przed jego śmiercią, zrobiła mu kanapkę, którą zostawiła w jego samochodzie z karteczką, że to specjalnie dla niego, na walentynki. I już po jednym gryzie tej kanapki tak się pochorował, że nie mógł przestać wymiotować. Zrobiło mu się słabo, a na całym ciele dostał wysypki. Aby dojść do siebie, zrobił sobie sam zastrzyk z EpiPenu i zażył Benadryl, lek antyalergiczny, po czym przespał cały dzień. Jak sądził, ledwie przeżył tamtą kanapkę. I podejrzewa właśnie, że Cori dodała do niej coś, aby go otruć. Ale właśnie co dziwne, co ciekawe, nie jedzie do szpitala. Nawet nie idzie do lekarza po fakcie, czy nie dzwoni na pogotowie. Zamiast tego radzi sobie z tym wszystkim sam. Co jest pewnie nietypową reakcją, jeżeli sądzimy, że zostaliśmy otruci. Również ze wszystkich relacji wynika, że wziął jedynie jednego czy dwa kęsy tej kanapki. Nie zjadł więc jej całej i teoretycznie najwyraźniej miał możliwość ją zachować, aby na przykład później ją przetestować, zobaczyć co w niej jest. Z tego co wiemy, nic takiego nie miało miejsca. Ale, i tutaj znów właśnie jak policji powiedzą bliscy Cori, Erik sądził, że jego żona 2 razy próbowała go zabić. I nawet powiedział im, jeżeli coś mi się stanie, podejrzewajcie Cori. I w tym momencie ta historia wygląda może trochę dziwnie. I trochę może mamy prawo w nią wątpić. No bo czy ta cała historia nie jest trochę niewiarygodna? Mężczyzna podejrzewa, że jego żona próbuje go zabić, próbuje go otruć. Co najmniej 2 razy już próbowała, za drugim razem było blisko. Jeszcze próbuje wykupić na niego polisy na życie, robi dziwne rzeczy za jego plecami, a on z nią zostaje. Nie idzie na policję, nie zgłasza się do lekarza, nie próbuje przetestować tej kanapki na przykład. Nawet jeżeli nie chciał iść z tym na policję, bo bał się, że na przykład jest w błędzie, że w tej kanapce nic nie zostanie wykryte i że nie wiem, wpędzi jakąś swoją żonę w kłopoty, mógł zapłacić za prywatne laboratoryjne badanie, by sprawdzić, czy coś w niej było, coś, czego nie powinno być. Ale z tego co wiemy, on żadnej z tych rzeczy nie robi. Mało tego, dalej pije i je to, co ona mu podaje, bo według jej zeznania przynajmniej, wieczór przed swoją śmiercią Erik zjadł z nią kolację i wypił drinka, którego mu zrobiła. Możemy oczywiście powiedzieć, że nie chce odejść ze względu na 3 ich małych dzieci, że najpierw musi znaleźć sposób, aby zabrać dzieci ze sobą, że boi się o ich bezpieczeństwo. Ale czy jednak nie zrobiłby czegoś więcej? Czy każdy z nas na jego miejscu przynajmniej nie zacząłby robić sobie sam jedzenia, kupować na przykład wszystkiego na mieście i zdecydowanie nie jadł i nie piłby rzeczy przygotowanych przez jego żonę. Ale co jeżeli teraz spróbujemy trochę obrócić tę historię? Co jeżeli ta cała narracja, jaką poznaliśmy, nie jest zgodna z prawdą? Co jeżeli na przykład Eric faktycznie, jeżeli nie był uzależniony, to powiedzmy używał różnych substancji? Może używał fentanylu, bo uzależnienie od niego niestety jest w Stanach plagą i może jego żona była tego świadoma, może jego rodzina też. Ale może nie chcą się z tym pogodzić. Może nie chcą się pogodzić z tym, że Eric mógł zginąć w wyniku przedawkowania. Kolejnym faktem, o którym jeszcze nie wspomniałam, jest to, że Eric i jego rodzina są mormonami, jak wiele osób w Utah. Nie do końca jestem pewna, jak bardzo religijna jest jego rodzina, akurat jego siostry czy jego rodzice. Sam Eric, jak widzimy, nie był może najbardziej ortodoksyjny, ponieważ wbrew bardzo znanej zasadzie mormonów pił alkohol, jak widzimy. Ale dla tych bardziej restrykcyjnych mormonów, którzy nawet nie piją na przykład kawy czy herbaty, oczywiście uzależnienie od tak silnych środków i w ogóle śmierć z przedawkowania z takiego powodu może na przykład być nie do przyjęcia. Mogą tak bardzo chcieć wyprzeć tę ewentualność, że łatwiej jest im zaakceptować fakt, że Eric wcale nie przedawkował narkotyków, że nie ma takiej możliwości, że jeżeli w jego organizmie te narkotyki zostały znalezione, to odtuć musiała go jego żona. Do tego wiemy, że nie lubili Cory. I najwyraźniej od początku były tutaj próby, aby w różnych sytuacjach Cory na przykład nie przejęła całego jego majątku, aby ten jednak wrócił do rodziny. Co jeżeli byli na przykład świadomi jego uzależnienia, albo obawiali się, że może to Cory wniesie rozwód z jego winy i może wygra jakiś spory kawałek majątku. I może gdzieś tam właśnie siedzieli w jego uchu, czy wiercili mu dziurę w brzuchu, aby przepisał wszystko na swoją siostrę, aby Cory nic nie zostawiać. A po jego śmierci teraz stworzyli tę historię. O tym, że Eric bał się o swoje życie, że podejrzewał, że żona próbuje go otruć. Że to wszystko, co rzekomo im powiedział, wcale nie jest prawdą. Co jeśli? Na pewno po sprawie uprowadzenia Denise Haskins, o której opowiadałam, nie wiem, chyba kilka miesięcy temu już teraz, obiecałam sobie, że nie będę zbyt prędko wyciągać wniosków, czy też wierzyć we wszystko, co w szczególności na początku danej sprawy pojawia się w prasie, czy nawet nie będę wierzyć informacjom, jakie wypuszcza policja i prokuratura. No bo tam właśnie miało miejsce coś takiego. Wszyscy przez kilka miesięcy byli święcie przekonani, że Denise i jej chłopak to była para oszustów, przestępców, że Denise była zaginioną dziewczyną wręcz, że upozorowała swoje własne porwanie, że opowiadała niestworzone historie. Media zupełnie zrujnowały ich reputację, wyciągano o nich najgorsze brudy. Tylko po to, aby na końcu okazało się, że od początku do końca mówili prawdę. I nie powiem, przyszło mi właśnie tutaj też do głowy, że co jeżeli właśnie te pierwsze informacje, jakie pojawiły się o Cory, te pierwsze zarzuty, no bo to też jest sprawa stosunkowo nowa, co jeżeli wszyscy tak wskoczyli na tę kobietę, że jest psychopatką, która zamordowała męża i próbuje zbić na tym jeszcze fortunę i zarobić, wydając książeczki dla dzieci, co jeżeli te zarzuty jednak nie znajdą potwierdzenia w rzeczywistości? Co jeżeli jej mąż faktycznie przedawkował na przykład, albo odebrał sobie życie? I przez jakiś czas naprawdę sądziłam, że rodzina Richinsów, rodzina Erika, nie do końca opowiada prawdę. Albo że podkoloryzowali kilka rzeczy. Bo szczerze, do teraz nie mogę uwierzyć, że Erik autentycznie wierzył, szczerze wierzył w to, że jego żona próbuje go otruć, próbuje go zabić i dalej jadł i pił wszystko to, co mu podawała. Rozumiem, dlaczego mógł z nią zostać, jeżeli chodziło o bezpieczeństwo dzieci, ale miał też wiele okazji, aby coś z tym zrobić. Wiem, że czasem też sobie racjonalizujemy różne rzeczy. On też mógł tak zrobić. Przyszło mu do głowy, że jego żona próbuje go otruć, może właśnie komuś się z tego zwierzył, ale później myślał o tym, obracał to w głowie na wszystkie strony, wałkował to i właśnie próbując to sobie racjonalizować, bo tak często robimy, po prostu doszedł do wniosku, że może jest przewrażliwiony, że może ma paranoję, że może po prostu miał jakąś reakcję alergiczną na coś. No bo jak to jego żona, która go kocha, próbowała go zabić? To nie ma sensu. Mimo, że przesłanki mogły być inne. Ale tak, wciąż zdaje się, że w tej historii brakuje możliwie wielu informacji. I ponieważ mamy te dwie zwaśnione strony, to znaczy Cory i jej rodzinę i rodzinę Erika, które opowiadają zupełnie inne historie i są przekonane o tym, że to ta druga strona jest tą złą, że nie do końca właśnie wiadomo, w co wierzyć. Bo oczywiście musiałam jeszcze dokładniej pogrzebać, jakie inne informacje zostały wypuszczone, jakie inne mogą być dowody za i przeciw temu, że Cody Richins jest winna, albo nie. Ciekawe jest na przykład zeznanie ich znajomych, którzy spotkali się z nimi 20 lutego 2022 roku, czyli na około 2 tygodnie przed śmiercią Erika, już po tym rzekomym walentynkowym odtuciu kanapką. Spotkali się wtedy z Cody i z Erikiem w barze, spotkanie zostało zresztą zainicjowane przez samego Erika i jak ci znajomi powiedzą, na pewno nie wyglądał on wtedy na kogoś, kto boi się, że jego żona go otruje. Wręcz przeciwnie, nigdy nie wyglądali na szczęśliwszych. Wszystko zdawało się być między nimi w porządku. Czy mężczyzna, który 6 dni wcześniej podejrzewał, że jego żona próbuje go otruć, teraz sam inicjuje spotkanie z inną parą przyjaciół i właśnie zabiera swoją żonę na jakieś wyjście i zachowuje się, jakby był w niej zakochany i wszystko było w porządku? Próbowałam teraz trochę celowo zasiać takie ziarno niepewności. I z tego powodu też muszę przyznać, trochę celowo przemilczałam jeszcze kilka innych informacji, które przypuszczam pomogą wam podjąć decyzję, czy Cody jest możliwie winna, czy nie. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego domu, który Cody chciała kupić, który kupiła i którego, jak twierdzi, zakup świętowali wieczór przed jego śmiercią. Dom, który kupiła i podpisała wszystkie papiery dzień po śmierci Erika. Na pewno można to przedstawić tak, że ona tak bardzo chciała ten dom kupić, a on się temu sprzeciwiał i stawał jej na drodze, że był to jedynie kolejny powód, aby się go pozbyć. Mowa o domu w Hebert City, to jest również na przedmieściach Salt Lake City, w pobliżu Park City tak dokładniej. Dom ten znajduje się, dalej stoi, pod numerem 106 North Legacy Way. Ten dom ma ponad 1800 metrów kwadratowych, więc jest ogromny, znajduje się na wielkiej posesji i obok niego znajduje się również dosyć spory dom dla gości. Jednak w tamtym momencie od przeszło 5 lat był nieukończony. Zakładał, że będzie w nim 8 sypialni, 12 łazienek, mini sala kinowa, symulator golfa, boisko do koszykówki, basen i wiele, wiele więcej. Dom dla ogromnej rodziny, albo dla kilku rodzin. Dlaczego jednak nigdy nie został ukończony? I kto w ogóle go zbudował? To jest ciekawe, bo okazuje się, że budowę, pracę nad tym domem rozpoczęło małżeństwo Kim i Douglasa Roylands, którzy byli na szczycie takiej firmy, na szczycie piramidy tej firmy LuLaRoe, która poprzez handel bezpośredni sprzedawała ciuchy i leginsy przede wszystkim. Zasłynęli ze sprzedawania różnych kolorowych, śmiesznych leginsów. Swojego czasu był to właśnie bardzo dochodowy biznes, tak dochodowy, że państwo Roylands mogli zacząć budować taką posiadłość, ale niestety skończyły im się pieniądze, bo niedługo później firma LuLaRoe prawie że upadła. Okazało się, że były z nią i z jakością tych leginsów wielkie problemy, jak i ze samą strukturą firmy i ludzie tam podtracili ogromne pieniądze. Tak samo jak właśnie małżeństwo Roylandsów, którzy nigdy tego domu nie skończyli i musieli go sprzedać w takim stanie. I ten dom tak trochę przechodził z rąk do rąk, nikt szczególnie go nie chciał. W końcu stał się obiektem żartów, bo wiele osób uważało go za zwyczajnie brzydki i psujący krajobraz, zwłaszcza gdy stał taki nieukończony. Wiele osób uważało, że dom jest wręcz przeklęty i pechowy, bo nikt nie miał do niego szczęścia. Jakiś czas wcześniej nawet w tym pustym wtedy domu zmarł mężczyzna. Z przyczyn naturalnych wprawdzie, to był ktoś w kryzysie bezdomności, który właśnie korzystając z tego, że ten dom od lat stoi pusty, po prostu tam zamieszkał i zmarł tam z przyczyn naturalnych. Z powodu złej sławy tego domu, Erik miał uważać, że ten dom to nie jest dobra inwestycja i szanse, że dom uda się sprzedać z dużym zyskiem, są niskie i że Cody powinna poszukać czegoś innego. Ona nie zgadzała się z nim. Niektórzy sądzą, że miała wręcz obsesję na punkcie tego domu i ten dom, kupno lub nie tego domu, było właśnie kolejną kością niezgody między nimi. Przynajmniej według rodziny Erika. Cody, jak wiemy, w końcu ten dom kupiła i nawet według niektórych źródeł wyprawiła w nim przyjęcie, zaraz po śmierci swojego męża. Pojawiły się też informacje, że Cody została przyłapana na wielu kłamstwach. Niektóre na początek wydawały się trochę bez sensu. To znaczy, jeżeli chodzi o noc śmierci Erika, to miała powiedzieć policji, że właśnie spała przez kilka godzin w pokoju swojego syna i że nie miała przy sobie telefonu, że zostawiła ten telefon w sypialni na szafce, aby się ładował. i użyła go dopiero, aby wezwać pogotowie, czyli po godzinie trzeciej. Ale śledztwo ustaliło, że w tym czasie, kiedy Corey twierdziła, że śpi, jej telefon został odblokowany kilka razy, przemieścił się po domu, wysyłał i odbierał wiadomości. Wiadomości, które też z tego telefonu zostały potem skasowane. I teraz do czego miałaby kłamać na ten temat? Przecież nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego czy dziwnego, gdyby idąc spać do pokoju swojego syna zabrała ze sobą telefon i może czekając aż zaśnie, czy leżąc koło niego po prostu spoglądała czasem na ten telefon. Czy to może Eric jednak korzystał z jej telefonu, gdy był sam w sypialni, bo może akurat jej telefon był pod ręką? Pytanie oczywiście, co na tym telefonie robiono i jakie wiadomości wysyłano i dlaczego te wiadomości zostały skasowane. I tutaj rozpoczyna się kolejny wątek tej historii, bo okazuje się, że te wiadomości były wymieniane z kobietą imieniem Carmen, która pracowała dla Corey w przeszłości, zajmowała się sprzątaniem w domach, które Corey kupowała i sprzedawała. I okazuje się, że ta kobieta, Carmen, miała historię używania narkotyków, miała z nimi problem. I była też z tego powodu znana policji. I teraz nie widziałam nigdzie informacji, czego dokładnie te wiadomości dotyczyły, te wiadomości wymieniane tamtej nocy, gdy Eric zmarł. Możliwe, że to wyjdzie na jaw dopiero w czasie procesu. Ale policja oczywiście odnalazła Carmen, no i mieli na niej wiele pytań. I co się okazało? Carmen miała powiedzieć policjantom, że kilka razy wcześniej sprzedała Corey różne nielegalne substancje. I na podstawie tego wszystkiego policja stworzyła sobie taką wersję wydarzeń. Sądzą, że Corey podała Ericowi śmiercionośną dawkę fentanelu w drinku, który zrobiła mu tamtego wieczoru. Fentanel okazuje się łatwo przedawkować, bo już 2 mg uważane są za śmiertelną dawkę. Więc zgniecienie kilku kapsułek i zmieszanie w tym drinku około 10 mg fentanelu nie było trudne. Ale jest to znów tylko hipoteza, bo to Corey sama z siebie powiedziała policjantom, że zrobiła Ericowi tego drinka, że mu go podała. Ale tamtej nocy, gdy Eric umarł, ten kubek, z którego pił, nie został zabezpieczony. Nie wiem, czy już w tamtym czasie był umyty, czy był w zmywadce, czy może został umyty potem, ale nic nie zostało zabezpieczone, więc fizycznie nie ma żadnych dowodów, jak Eric ten fentanyl przyjął, w czym się znajdował. Ale co dokładnie Carmen powiedziała policjantom? Bo ona, zdaje się, będzie tutaj bardzo ważnym świadkiem w sprawie. Powiedziała, że Carrie skontaktowała się z nią po raz pierwszy gdzieś pomiędzy grudniem roku 2021 a styczniem 2022, czyli na jakieś 2-3 miesiące przed śmiercią Erika, i kupiła wtedy od niej hydrokodon, czyli taki lek przeciwbólowy i przeciwkaszlowy, również z grupy opioidów, który również właśnie powoduje euforię i jest z tego powodu nadużywany. Powiedziała nawet Carmen, że nie kupuje tego dla siebie, a że po prostu poszukuje jakiegoś mocnego środka przeciwbólowego dla jednego ze swoich inwestorów, który ma bardzo poważny problem z bólami kręgosłupa. Inwestorów, no bo Corey nie kupowała tych wszystkich nieruchomości tylko z własnych pieniędzy czy z pieniędzy ich rodziny, a właśnie również szukała inwestorów, którzy tam zainwestowaliby jakąś część w kupno danego domu i później oczywiście obiecywała im, że ta inwestycja się im zwróci. Jak na razie nie znaleziono żadnych dowodów, nie znaleziono żadnego inwestora, który miałby ją o coś takiego prosić, czy coś takiego od niej przyjąć. No ale też można powiedzieć, że nie jest to coś, do czego ludzie od razu się przyznają. Kilka tygodni później jednak, jak zeznała Carmen, Corey odezwała się do niej ponownie, mówiąc, że ten jej inwestor prosi o coś mocniejszego. Napisała nawet w wiadomości, że pyta dokładnie o to, co brał Michael Jackson i co go zabiło, czyli propofol. Carmen jednak nie była w stanie zdobyć tego akurat środka, udało jej się jednak dostać dla niej fentanyl. Zwykle przekazywała jej te środki w taki sposób, że zostawiała narkotyki w jednym z domów, nad którym Corey pracowała, a Corey zostawiała jej w tym domu gotówkę. Także Carmen po prostu wchodziła, brała pieniądze, zostawiała towar i wychodziła. Nie musiały nawet się spotykać twarzą w twarz. Poza bodajże jednym przypadkiem, kiedy Carmen po prostu przyjechała do jej domu i Corey wypisała jej czek. Carmen właśnie powiedziała policji, że była to płatność za narkotyki, które jej dostarczyła. Natomiast Corey będzie twierdzić, że był to po prostu jeden z wielu czeków, które jej wystawiła za to, że Carmen dla niej pracuje i sprząta te domy. 26 lutego Corey poprosiła ją o więcej fentanylu. Carmen, jak powie, łącznie sprzedała jej ponad 30 tabletek. biorąc za to prawie $2000. Co też ciekawe, według jej zeznania Cody również kupiła od niej fentanyl 9 marca 2022, czyli kilka dni po śmierci Erika. Dla kogo więc tym razem? Czyżby dla niej samej? Czyżby to ona była uzależniona od tego środka? A może serio był ktoś jeszcze, dla kogo go kupowała? Albo może kupiła go dla niepoznaki? Właśnie aby Carmen na przykład słysząc o śmierci Erika nie pomyślała, że ona kupowała te środki tylko po to, aby go otruć, tylko że faktycznie kupowała je w jakimś innym celu i może nawet w tamtym momencie nie wiedziała jeszcze, jak Erik zmarł. Nie wygląda to jednak najlepiej dla Cody. Są próby podważenia tego, co mówi Carmen, ponieważ Carmen właśnie miała w przeszłości problemy z prawem, problemy z uzależnieniami, z rozprowadzaniem takich substancji i niektórzy sugerują, że mogła pójść na współpracę z policją, aby sama uniknąć konsekwencji. I że powiedziała policji to, co chcą usłyszeć. To znaczy zapewniła im dowody przeciwko Cody, aby sama uniknąć jakichś konsekwencji. I dlatego też niektórzy sądzą, są problemy z jej wiarygodnością. Ale do dziś jeszcze nie upubliczniono dokładnych rozmów pomiędzy nimi. To znaczy tych wiadomości, które wymieniały. Bo jeżeli Cody prosiła o narkotyki, czy właśnie organizowała przekazanie ich, wymieniając z nią wiadomości i z tych wiadomości jasno to wynika, no to to również wystarczy i w zasadzie potwierdzi to słowa Carmen. Ciekawe jednak, że jeszcze nie ujawniono, czego dotyczyły wiadomości, które między sobą wymieniały, ale ujawniono na przykład historię wyszukiwania Cody, a ta też była ciekawa. Oto są rzeczy, które wygooglowała już po śmierci Erika. Na przykład, czy policja może odzyskać skasowane wiadomości? Czy FBI może odzyskać skasowane wiadomości? Czy policja może wymusić na jakimś poddanie się testowi wykrywaczem kłamstw? Czy da się skasować z iPhone'a wszystko na stałe? Jaka jest śmiertelna dawka fentanylu? Co można mieć ze sobą w areszcie w Utah? Później było dużo wyszukiwań na temat aktów zgonu. Co na takim akcie jest napisane, jeżeli ktoś ginie przez otrucie? Czy polisy na życie wciąż w takim wypadku wypłacają należność? Googlowała też luksusowe więzienia dla bogatych w Ameryce. Czyli chyba podejrzewała, że może zostać aresztowana i że może trafić do więzienia. I chyba sprawdzała, jakie są jej opcje. Bardzo możliwe też, że policja podejrzewając, że Cody zabiła Erika, czekała i obserwowała ją właśnie tak długo, ponad rok, w nadziei, że Cody popełni jakiś błąd. Z innych informacji, jakie znalazłam, 6 marca też, dwa dni po śmierci Erika, Cody zamówiła usługi ślusarza, aby wywiercił dziurę i otworzył dla niej safe Erika, do którego nie znała kodu. W sejfie miała znajdować się gotówka. To wszystko było powodem, dla którego Cody i siostry Erika mocno się podróżniły. Jedna z nich nawet powiedziała, że Cody wtedy przegoniła ją z domu i pobiła. Cody zresztą później wynajęła prawnika i próbowała zwalczyć te wszystkie zmienione polisy na życie i fakt, że Erik wszystko przepisał na swoją siostrę. Chciała dowiedzieć, że ta incestycyza, którą podpisali w dniu ich ślubu, ma większą moc prawną i że to według tej incestycyzy majątek powinien zostać podzielony. Bez wątpliwości więc obie strony kłócą się tutaj o pieniądze. Obecnie Cody dalej przebywa w areszcie śledczym i czeka na proces, ponieważ dalej utrzymuje, że jest niewinna, więc jeżeli nic się nie zmieni, to faktycznie w końcu do tego procesu dojdzie. I kolejna bardzo ciekawa oraz moim zdaniem przerażająca rzecz wyszła na światło dzienne we wrześniu 2023 roku. Wtedy też w celi Cody znaleziono list, który napisała i miała zamiar przekazać swojej mamie. I ze wszystkich tych rzeczy, jakie o niej wiemy, czy jakie mogą dowodzić jej winy, ten mnie osobiście najbardziej przekonał i przechylił ku temu, że faktycznie Cody jest chyba winna morderstwa. Bo tutaj kilka fragmentów tego listu. Chcemy połączyć Erika i narkotyki kupowane w Meksyku. Musimy znaleźć jakieś połączenie. Najlepiej, aby Ronnie, to jest jej brat, zeznał przed sądem, że wiedział o Eriku i jego problemie z lekami przeciwbólowymi. Że Erik kupował je i przywoził z Meksyku. Prywatny detektyw Sky to jest jej prawniczka, robię research na temat rancha w Meksyku, na którym Erik zatrzymywał się w przeszłości. Mam pomysł, ale musisz porozmawiać z Ronim. On będzie musiał zeznać coś takiego. Około roku przed śmiercią Erika, Ronnie był u nas i oglądał z Erikiem futbol. Erik miał mu wtedy powiedzieć, że kupuje leki przeciwbólowe i fentanyl w Meksyku. od pracowników na ranczu, na którym się zatrzymuje. Zabronił do niemu mi o tym mówić, bo wkurzałabym się, że ciągle chodzi naćpany i nie pomaga przy dzieciach. Ronnie powinien mieć na swoim telefonie wiadomości od Erika o ćpaniu. Erik miał mu powiedzieć, że trzyma te narkotyki w opakowaniu na leki przeciwalergiczne w pracy, abym ja ich nie znalazła. Ronnie nigdy mi o tym nie powiedział. Nie wiedział, że Erik w końcu mi się do wszystkiego przyznał i poprosił, abym wypytała Carmen, czy może coś dla niego zdobyć. Może to opowiedzieć swoimi słowami, jak tylko chce. Musi tylko to wszystko tam zawrzeć. Cody zakończyła list, pisząc, że kocha swoją mamę, żeby wytrzymała jeszcze trochę, że muszę ją wydostać z więzienia i że wtedy, cytuję, dorwiemy te suki. Tutaj prawdopodobnie chodziło o siostry Erika. I ten list chyba jak nic innego moim zdaniem najbardziej chyba dowodzi winy Cody. Bo niezbicie wynika z niego, że Cody nie pisze do swojej mamy, że pamiętasz, była tam taka sytuacja, kiedy Erik przyznał się do niemu, że bierze narkotyki czy coś takiego. Ona w zasadzie wymyśla sytuację, która miała miejsce i chce, aby jej brat to opowiedział przed sądem. Próbuje stworzyć dowody na to, że Erik był uzależniony od fentanylu, bo takie zeznanie oczywiście potencjalnie pomoże ją uniewinnić. Jeżeli udowodnimy, że Erik brał fentanyl czy jakiekolwiek inne narkotyki, to nie można udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że to ona go otruła, a nie, że on sam przedawkował. Później Cody w ogóle próbowała wytłumaczyć tę całą sytuację z listem i powiedziała, że to wcale nie była próba manipulowania świadkami, czy wręcz podyktowania im, co mają powiedzieć, co mają zeznać w sądzie, a że był to fragment nowej powieści, nad którą zaczęła pracować. Dosłownie kilka dni temu też pojawiła się wiadomość, że prokuratora, cytuję, uważa za możliwe, że mama Cody, Lisa Darden, brała udział w planowaniu morderstwa Erika. Nie postawiono jej żadnych zarzutów na chwilę obecną, ale wcześniej wymienione wiadomości tekstowe pomiędzy Cody a Lisą wskazują przynajmniej na to, że Lisa nie lubiła Erika i wyrażała się o nim bardzo nieprzychylnie. Moim zdaniem w szczególności ten list, który Cody wysyła do swojej mamy, wskazuje na to, że Lisa do jakiegoś stopnia jest w to wszystko wtajemniczona. I jeżeli przynajmniej nie brała udziału w tym rzekomym morderstwie, to bardzo dobrze wie, co się stało. Pojawiła się też informacja na temat właśnie mamy Cody, Lisy. W roku 2006, więc w zasadzie kawał czasu temu, Lisa miała dziewczynę, z którą mieszkała tam od kilku lat. I ta dziewczyna, ta kobieta w roku 2006 nagle zmarła z przedawkowania oksykodonu. A Lisa przejęła po niej jej majątek. Wprawdzie pojawiły się informacje, że ta kobieta była uzależniona od narkotyków, że wyglądało to na przedawkowanie, no ale właśnie znów pojawiły się sugestie, że może Lisa otruła tę kobietę. Oczywiście są tutaj bardzo daleko idące przypuszczenia. Ale niektórzy sądzą, może niedaleko pada jabłko od jabłoni. Albo też Lisa pomogła Cody zaplanować morderstwo Erika. Proces Cody wciąż jeszcze nie miał miejsca, wciąż na niego czekamy i prawdopodobnie zajmie to wszystko sporo czasu, patrząc na to, jak to się wszystko obecnie toczy. Może się okazać, że będzie to proces dosyć poszlakowy, bo jednak wiele dowodów przeciwko Cody to są dowody poszlakowe. To są właśnie albo czyjeś zeznania, że Erik powiedział mi to i tamto, ale zdaje się, że właśnie jeżeli chodzi o udowodnienie winy Cody, czy uniewinnienie jej, to wszystko rozbije się o to, czy uda się przed sądem udowodnić, że Cody podała Erikowi fentanyl, że on przyjął go nieświadomie, że ona podała mu go podstępem. Co, patrząc na wszystkie dowody, może wcale nie być takie proste, jak się wydaje, ponieważ nigdy nie zabezpieczono żadnych naczyń, z których Erik pił i jadł tamtej nocy, nigdzie w ich domu w żadnych naczyniach tego fentanylu nie znaleziono. Najmocniejszym dowodem przeciwko niej jest chyba właśnie to, że wiemy, że próbowała fentanyl kupić, że faktycznie go kupiła, jeżeli wierzyć zeznaniom Carmen. Bardzo ciekawie będzie więc zobaczyć, jak to się wszystko dalej potoczy. Ja osobiście przychylam się ku temu, że Cody Richins jest winna, że zamordowała Erika. Może prawda leży gdzieś po środku, może Erik faktycznie nadużywał leków przeciwbólowych, nie wiem, czy fentanylu koniecznie, czy czegoś innego. Może nie, ze wszystkich opisów na jego temat, ze wszystkiego, co wiemy, był dobrym mężem, kochającym ojcem i tak naprawdę nie można powiedzieć o nim niczego złego. Czy Cody zamordowała swojego męża dla pieniędzy? Moim zdaniem tak, natomiast jestem dalej trochę ostrożna w tych swoich osądach, ponieważ wciąż zdaje się, że może wypłynąć dużo nowych informacji, których my obecnie jeszcze nie wiemy. Bardzo więc ciekawie będzie obserwować rozwój tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i czy słyszeliście o niej wcześniej. I to chyba wszystko, co dla was dziś miałam. Dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie. Jesteście super i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Pa!